Pierwszy kontakt w ogóle z Wabankiem to tytuł Quinto, tytuł roboczy. Byłem siódmym kierownikiem produkcji, który nie odmówił produkcji tego filmu z uwagi na fakt, że poprzednicy moi uznali, że to 25-letni Juliusz Machulski debiutuje fabularnym filmem. Ściągnął mnie ze Szczecina podczas mojej dokumentacji z Żebru Janisem, reżyserem z Wilna, Jurek Laskowski, szef zespołu Katr, i zaproponował mi przeczytanie scenariusza. W drodze z Warszawy do Łodzi przeczytałem, ale następnego dnia natychmiast dzwoniłem do zespołu, że ja przyjmuję tę propozycję z uwagi na fakt, że scenariusz był genialnie napisany. Genialnie, to był majstersztyk. Nie wyobrażałem sobie, żeby tego filmu, tego debiutanckiego filmu Juliusza Machulskiego nie robić. To było takie pierwsze moje zderzenie z bardzo fajnym scenariuszem, z reżyserem kreatywnym, młodym, 25-letnim. I to było świetne, świetne doświadczenie moje, szczególnie po filmie Wizja lokalna 1901 Filipa Bajana. Czyli w zasadzie z młodymi twórcami współpracowałem, co było dla mnie naprawdę dużym, fajnym przeżyciem.
Z jednej strony młodzi twórcy, ale z drugiej strony też plejada gwiazd, jeśli chodzi o aktorstwo, prawda?
Ja pani powiem, zostałem nauczony przez poprzedników, którzy mnie do zawodu wprowadzali, że również jeżeli są świetne nazwiska w czołówce, to również moje nazwisko będzie błyszczało. Podczas gdy miałem takiego szefa, do którego jak reżyser przychodził i mówi: wie pan, panie Jerzy, to może do tej roli Tadeusz Łomnicki. No, reżyser wychodził, a on mówił: on zgłupiał. Ja będę do Tadeusza Łomnickiego dzwonił, żeby zagrał dwudniowy epizod. Ja bym wsiadł w pociąg i pojechał do Łomnickiego. Zresztą z Łomnickim była zupełnie przy ucieczce na wolność nieprawdopodobna historia, bo ja się pierwszy dowiedziałem, że Łomnicki zrezygnował z roli Wojtka Marczewskiego.
No, proszę. No.
Niestety to wspomnienia są.
To taka historia. No właśnie, ale czy fenomen tego filmu i to, że spotkał się z takim odbiorem i że po latach, myślę, że jego przesłanie, może nie przesłanie, ale jego wyraz jest tak na tyle uniwersalny, że może bawić, polega na tym, że jest świetnie napisany scenariusz, że
świetna
jest świetna obsada właśnie. Gdzie jest muzyka także przecież? Gdzie jest ten fenomen? Gdzie go zdefiniować?
Jak pamiętam, Żądło. Też z nieprawdopodobnym zakończeniem. Zresztą tak jak Juliusz w jednym z wywiadów powiedział po słowach Janusza Majewskiego, że pamiętaj, że ta blaszka to ona musi w tym filmie grać. Ona musi zagrać najważniejszą rolę. Natomiast jaki jest to fenomen? To był debiut. Juliusz się do tego debiutu przygotowywał od trzeciego roku. Rzeczywiście udało nam się stworzyć bardzo fajną ekipę. To nie będę ukrywał. Sama rola Kwinty Jana Machulskiego, przecież to było pisane pod Janka. Natomiast oczywiście zespół miał pewne wątpliwości, czy ojciec może grać u syna. I po dwóch czy trzech pierwszych dniach zdjęciowych przyjechał cały aeropag złożony z szefa zespołu artystycznego, szefa produkcji na obejrzenie pierwszych materiałów zdjęciowych i się wtedy przekonali, że to był naprawdę świetnie dobrany Jan Machulski do Kwinty.
A jak ta relacja wyglądała na planie?
Bardzo fajna, bardzo fajna. To nie odczuwało się różnic. Jan Machulski był na tyle wspaniałym aktorem, który słuchał, przede wszystkim słuchał reżysera.
Mimo tego, że reżyser był jego synem.
Tak, mimo tego, że były relacje rodzinne. Natomiast generalnie należy przyjąć, że nie dało się tego odczuwać. Świetna współpraca. Tym bardziej, że wiele pomysłów sam Jan podrzucał Juliuszowi. Czy na przykład forma dialogu, czy była w niektórych przypadkach, w niektórych scenach były zmiany dialogów w stosunku do scenariusza, ale to proponował Jan.
My też, myśląc o Łodzi filmowej, jesteśmy dumni, że to jest kawał właśnie historii Łodzi w tym filmie, w sensie realizacji filmu, ale też chociażby Piotrkowa Trybunalskiego przecież. Tak. Miałam przyjemność w 2020 roku spotkać się z Krzysztofem Kiersznowskim, świętej pamięci,
świętej
już niestety,
pamięci.
Właśnie w Piotrkowie, kiedy spacerowaliśmy szlakiem Wabanku. No i dla niego, w jego karierze, to była jedna z takich tak zwanych charakterystycznych ról, do których go potem gdzieś tam zaszufladkowano, prawda? Ale też opowiadał o wielu anegdotach związanych z ich trudną relacją z Chmielnikiem chociażby. To było odczuwalne. Co tam się działo?
Z Jacekiem Chmielnikiem, bo to Jacek Chmielnik po raz pierwszy wystąpił w Wabanku. To pierwsza taka duża rola filmowa. I pamiętam któregoś dnia, ponieważ był aktorem Teatru Nowego pod dyrekcją Kazimierza Deńka, miałem od Deńka przykaz, że któregoś dnia muszę o godzinie 10 puścić Jacka Chmielnika do teatru. Oczywiście nie zrobiłem tego, przedłużyłem chyba, zdjęć nie skończyliśmy danej sekwencji, ale poprosiłem Julka, żeby gdzieś do wpół do 11, do 11. No i rzeczywiście z opóźnieniem godzinnym puściliśmy Chmielnika do teatru. Za chwileczkę był telefon, gdzie Kazimierz Dejmek mnie tak zrugał, że do tej pory pamiętam, bo wszystko mi weszło w pięty, aczkolwiek pojechałem do teatru i osobiście przeprosiłem dyrektora Dejmka, zawożąc jakiś taki mały suwenir.
I się udało przekonać?
No później nie miałem problemu.
Już nie było problemu. A pan prywatnie wraca do tego filmu? Ogląda to po prostu dziś z rodziną, znajomymi?
Czy wracam? Wracam dlatego, że jest kilka filmów takich ponadczasowych. To jest Wabank, to jest Eksmisja, to jest Ucieczka z kina Wolność, to jest Ponadczasowe psy. Akurat tak mi się złożyło, że lata 80. to robiłem właśnie takie filmy, które już na trwale wpisały się do historii kinematografii.
A dlaczego według pana jest tak, że mówi się o tym, że dzisiaj współczesne polskie komedie to są raczej nieudane wytwory, a kiedyś przecież te stare, dobre polskie komedie,
Miś,
czy to właśnie oczywiście Bareja i innych, jeszcze możemy tutaj wymieniać twórców. Dlaczego wtedy się udawało, a teraz niekoniecznie?
Ja pani powiem, dlatego że zapewne twórcy mieli wyobraźnię. Jeżeli ja z Januszem Gęsem rozmawiam, który jest przerażony tym, że przy kamerze nie ma reżysera, z którym on ma kontakt wzrokowy, tak jak był przy Ucieczce z kina Wolność, czy przy Psach, ci reżyserzy, mając wyobraźnię, oni byli przy kamerze, nie w namiocie, na monitorku.
I mieli ograniczoną taśmę, a nie tak jak teraz.
I wtedy trzeba było na etapie scenariusza pomyśleć, mieć tę wyobraźnię, nie korzystać z elektroniki. Ja należę do kierowników produkcji analogowych. Aczkolwiek uważam, że instrumentarium, jakie teraz jest, jest naprawdę rewelacyjne. Ale to mi służy jako pomoc. A nie to, żebym ja w komputerze miał wszystko.
A nie zastępuje wyobraźni.
Ja pani powiem, reżyser, który przychodzi mi następnego dnia, czy w dniu zdjęciowym i rano dopisywane były, powiedzmy sobie, dialogi w odróżnieniu, czy w kontrze do tego, co było zapisane, to on cały czas pracował nad tym. On nie bazował na tym, że aha, napisał świetnie, fajnie, to robimy to. Nie. On cały czas, tak samo Julek, który miał bardzo taki scenariusz gotowy do roboty, do pracy. Natomiast Wojtek uzupełniał dialogi, uzupełniał sekwencje. Wabank był od początku do końca realizowany zgodnie ze scenariuszem i zgodnie ze scenopisem. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że tu mieliśmy dwóch fajnych, wspaniałych realizatorów, czyli reżysera i operatora. Julek był naprawdę świetnym rzemieślnikiem, ale myślącym rzemieślnikiem, który miał olbrzymią wyobraźnię. A współpraca z nim należała do jednych z najwspanialszych. Bo był konkretny, świetnie można było planować, jeżeli była scena z Rożkiem, na którą mieliśmy 3 godziny. 3 godziny. I Juliusz z Jurkiem Łukaszewiczem to zrobili. I Bista miał o godzinie 15 próby w Teatrze Telewizji, czyli musiał z Łodzi dojechać na 15. wieczorem kończył spektakl o 21 z minutami. Wsiadał w nocny pociąg w Karsznicy. Wyciągaliśmy go z pociągu, przyjechał do Łodzi, w garderobie przesypiał 2-3 godziny i wchodził na plan. Jaka scena? I to Juliusz to zrobił. Prawda? Oczywiście przed pierwszą Heniu Bista jechał do Warszawy. Wszystko było zachowane.
Ale wszystko było pod kontrolą.
I to można było zaplanować. Gorsza rzecz by była oczywiście. W momencie, kiedy Julek się uparł, że komin będzie budował z cegieł. No to ja mówię, no panie Juliuszu, no gdzie tam z cegieł? Aczkolwiek już w dekoracji były cegły, cement, piasek. Ale upierało się, mówię, panie Julku, no buta prędzej, buta forska, no wie pan,
damy
po
sobie
co?
Radę, tak.
A mówi, a widział pan ten murek w panu Wołodyjowskim, który się tak trząsł? On był z butaforki zrobiony. Ja mówię, no przekonał mnie pan.
I nie znaczy, był autentyczny.
I wtedy pamiętam, że powiedziałem, no w końcu panie Juliuszu, no dobra, zgadzam się na cegłę. I następnego dnia już budowaliśmy ten komin.
A jakie miał jeszcze fanaberry takie reżyserskie, które są zawsze wyzwaniem dla produkcji właśnie?
Ja pani powiem, przy Juliuszu nie było czegoś takiego. Przy Juliuszu nie było, wszystko było fajnie zaplanowane, realizowane naprawdę bardzo precyzyjnie. W Seksmisji z kolei mieliśmy, bo to był następny film Juliusza, to mieliśmy z kolei problemy przede wszystkim z dekoracjami, bo to 37 dekoracji było budowanych na dwóch halach zdjęciowych i to rzeczywiście był problem zaplanowania produkcji, żeby się zmieścić w terminach. Ale przy Wabanku to wszystko było, wie pani, bardzo, bardzo fajnie zaplanowane i do dobrej organizacji, dlatego że mieliśmy dobrego partnera w osobie reżysera.
Ma pan sentyment do tego tytułu?
W ogóle do filmów Julka. Do, powiedzmy sobie, do King's Eye'a, łącznie z King's Eye'em, bo Déjà Vu to już, powiem szczerze, realizowany film w 90% w Odessie przy udziale kinematografii ukraińskiej. To już nie było to. To już nie było to. Już były zupełnie inne uwarunkowania, inny temat być może, ale Wabank jeden, Wabank drugi, Seks Misja Kingsen, no to majstersztyk.
Gratulujemy jubileuszu, bo to jest też pana święto dzisiaj.
Ja pani powiem, zawsze byłem z tyłu, ja się nie pchałem na ekran.
Ale ma pan piękne historie do opowiedzenia.
To znaczy ja powiem tak, wie pani, jak czasami sięgam pamięcią, to ilość nagród, które filmy, przy których byłem kierownikiem produkcji, stwarza mi olbrzymią satysfakcję.
Gratulujemy. Andrzej Sołtysik, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.